Wstęp do Księg Królewskich. Księgi Królewskie obejmują dzieje królów i królestw. Biorąc to pod uwagę, Biblia hebrajska nazwała je Księgą Królów. Septuaginta zaś, dzieląc pierwotnie jednolite dzieło na dwie księgi, nazwała je trzecią i czwartą Księgą Królestw. Powodem tej numeracji jest to, że Septuaginta złączyła te księgi z księgami Samuela, które także nazwała pierwszą i drugą Księgą Królestw. Pierwsza i druga Księgi Królewskie opisują dzieje Izraela od ostatnich lat Dawida do niewoli babilońskiej, rok 586. Ostatnie rozporządzenia Dawida wprowadzają na tron Salomona. Rządy jego to najwspanialszy moment historii Izraela. Autor wysławia jego mądrość, administrację kraju, opisuje szczegółowo budowę świątyni. Nie pomija jednak ujemnych stron jego charakteru. Nieobyczajności, słabości wobec wrogów zewnętrznych i trudności wewnętrznych. Po jego śmierci państwo rozpada się na dwie części. Północną, która z powodu większej liczby szczepów tu zamieszkałych nazywa się Królestwem Izraelskim, i południową, nazwaną Królestwem Judzkim. Autor przedstawia rządy królów obydwóch części, włączając w to opis działalności proroków, zwłaszcza Eliasza i Elizeusza. Następuje opis upadku oraz przyczyn upadku obydwóch królestw. Dzieje wszystkich niemal królów, poza Salomonem, Jeroboamem I i Jehu, ujęte są w stereotypowe ramy, między którymi autor przedstawia ważniejsze zdarzenia. Formuła wprowadzająca obejmuje datę wstąpienia na tron, podaje zwykle synchronizm z państwem sąsiednim, wskazówki co do długości panowania i rezydencji królewskiej oraz ocenę religijno-moralną władcy. Stosunek do kultu. U królów państwa judzkiego autor dodaje wiek monarchy w chwili wstąpienia na tron i imię matki. W konkluzji księga informuje o dalszych źródłach wiadomości o okresie i postaci danego króla, o jego śmierci, pogrzebie i następcy na tronie. Pierwsza i druga Księgi Królewskie przedstawiają losy Izraela pod rządami królów. To okres, w którym dokonało się wielkie oczyszczenie. Rozwiały się ostatecznie złudzenia Izraela tyczące się pogańskich kultów oraz idei politycznych. Izrael zrozumiał, że Królestwo Boże nie utożsamia się z ziemskimi ambicjami władców. Oczyściło się jego pojęcie o warunkach przymierza. Ciągle zaś podkreślana jedność Boga, kultu, świątyni już przygotowuje religijną wspólnotę Izraela po niewoli babilońskiej jako typ kościoła ostatnich czasów. Na tym polega doniosłość tej księgi w dziejach zbawczego planu Boga. Pierwsze wydanie księgi ukazało się prawdopodobnie jeszcze przed zburzeniem Jerozolimy w czasie reformy Jozjasza 621-609. To on uznał autorytet prawa mojżeszowego i jest to fakt znamienny wobec tezy autora, iż niezachowanie tego prawa spowodowało wszelkie nieszczęścia Izraela. Zresztą trudno przypuścić, by po zburzeniu Jerozolimy można było pisać, że Arka Przymierza była jeszcze w świątyni albo że Edom wyzwolił się spod władzy Judy aż do dnia dzisiejszego. Po dalszych uzupełnieniach ostatnie spisanie dzieła nastąpiło w latach 561-538. Redaktor bowiem doprowadził swe opowiadanie do uwolnienia Jojakina, Jechoniasza w roku 561, nie wspominając o dekrecie Cyrusa, rok 538. Autor pierwszej i drugiej Księgi Królewskiej jest nieznany. Autor biblijny czerpał z różnych źródeł. Sam cytuje następujące. Księga Rządów Salomona, Księga Kronik Królów Izraela, Księga Kronik Królów Judy. Te dzieła o charakterze sprawozdawczym, kronikarskim, powstały w oparciu o urzędowe dokumenty kancelarii królewskich, ale były z pewnością powszechnie znane. Obok nich należy wyróżnić a. Kronikę Dawida, która dostarczyła materiału dla pierwszej Księgi Królewskiej. Jej autor, żyjący za czasów Salomona, znał dokładnie przebieg życia Dawida. B. Opowiadania o prorokach Eliaszu i Elizeuszu, zredagowane przez uczniów prorockich. Początkowo istniały osobno, a potem zostały złączone w jedno dzieło. C. Kronikę świątynną, redagowaną przez kapłanów świątyni jerozolimskiej, z której autor czerpał dzieje Joasza i Achaza. D. Opowiadanie o Izajaszu, który spełnia ważną rolę w dziejach Ezechiasza, spisane przez jego uczniów. Praca autora miała więc charakter kompilacyjny. Działalność jego łączy się na pewno ze środowiskiem judzkim, a chronologicznie przypada prawdopodobnie na okres po upadku Jerozolimy w roku 586. Trudno rozstrzygnąć, czy autor napisał księgę w stylu deuteronomicznym, czy też styl ten jest wynikiem wtórnej redakcji okresu niewoli. Współczesna egzegeza skłania się raczej ku drugiemu przypuszczeniu. Przy tej okazji dodano być może urywek o ułaskawieniu Jechoniasza. Wykorzystanie tych oraz innych źródeł przez autora świadczy o znajomości epoki oraz o chęci obiektywnego przedstawienia wydarzeń. Ten obiektywizm potwierdzają liczne świadectwa pozabiblijne, teksty i pomniki egipskie, asyryjskie, nowobabilońskie, palestyńskie oraz wykopaliska dokonane w różnych miejscowościach Palestyny i poza nią. Dzieje Izraela w tej epoce rozgrywają się wobec trzech sąsiadujących mocarstw – Egiptu, Asyrii i Babilonii. Dawid utworzył wielkie królestwo, bo sprzyjały temu okoliczności. Egipt i Asyria, potencjalni wrogowie, przeżywały wówczas swój kryzys polityczny. Asyria odtwarza swą potęgę w IX wieku, aby w VII wieku osiągnąć jej zenit i zniknąć z widowni dziejowej. Jej miejsce zajmuje Imperium Nowobabilońskie. Izrael podzielony, osłabiony, nie oparł się tym potęgom. Pierwsza i druga Księgi Królewskie określają dość dokładnie daty panowania królów judzkich i izraelskich i porównują je ze sobą. Niełatwo jest zharmonizować te daty. Trudność ta jednak częściowo maleje, jeśli się uwzględni częściowo inne sposoby obliczania lat w obu królestwach – predatacja i postdatacja. Wielką pomocą w ustaleniu dat chronologii biblijnej jest porównanie jej z chronologią starożytnego wschodu. Autorowi pierwszej i drugiej Księgi Królewskiej chodziło o historię o charakterze religijnym. Celem odczytania teologicznego sensu dziejów autor zaczerpnął normy ocen z innych ksiąg lub od środowisk, które wyraziły swą myśl w tych księgach. Najpierw występuje tu teologia Księgi Powtórzonego Prawa, która podkreśla następujące tezy. Jeden Bóg, jedna świątynia, jeden kult. W tym świetle autor ocenia postępowanie królów, analizuje przyczyny upadku. I zarazem chce, aby jego dzieło było apelem do współczesnych. Mają się oni nawrócić do Boga. Księga żąda pogłębienia idei przymierza i to zgodnie z nauczaniem współczesnych proroków Ozeasza, Amosa, Jeremiasza, Ezechiela. Później Syrach podkreśli niezmienność planu zbawczego. Bóg bowiem, mimo niewierności ludu, zachował sobie resztę, utrzymał dynastię Dawidową. Do tego należy dołączyć interpretację kultową występującą w psalmach. Dzieje Izraela są wielką lekcją poglądową, która wskazuje na potrzebę religijności pełnej nadziei, bo Bóg nie cofa raz zawartego przymierza. Te różne, a niesprzeczne reinterpretacje potwierdzają, iż autorowi przyświecał zamiar przedstawienia dziejów swego narodu wraz z ich oceną w świetle prawd religijnych. Ukazał on rękę Bożą kierującą dziejami, zwłaszcza w obliczu klęski narodowej. Pisał być może celem zapobieżenia pogłębianiu się kryzysu religijnego w narodzie. Nowy Testament wylicza różne postacie i epizody opisane w pierwszej i drugiej Księdze Królewskiej. Dawid, Królestwo Dawidowe, Salomon, Królowa Saby, Świątynia Salomona. Mateusz wylicza prawie wszystkich królów dynastii Dawidowej. Eliasz, Elizeusz, wdowa z Sarepty, Naaman. Nowy Testament zakłada rzeczywistość wydarzeń pierwszej i drugiej Księgi Królewskiej. Widzi ich mesjańską realizację w osobie i dziele Chrystusa. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Koniec wstępu do Ksiąg Królewskich. Artykuł księdza Janusza Frankowskiego Trudności historyczne Pisma Świętego a rodzaje literackie. Wstęp. Otwierając Pismo Święte, spotykamy się z wieloma trudnościami. Na przykład, według Księgi Rodzaju, świat został stworzony w ciągu 6 dni. Człowiek uczyniony z mułu ziemi, kobieta z żebra mężczyzny. Ludzie przed potopem żyli po kilkaset, niekiedy ponad 900 lat. Bóg gości u Abrahama. Według Księgi Wyjścia, naród izraelski w momencie wyprowadzenia z Egiptu liczy miliony, choć w rzeczywistości, jak się dziś przyjmuje, nie mógł liczyć więcej niż kilka tysięcy. A nadto wszystko dokonuje się raczej wbrew normalnemu działaniu Boga wśród bezustannych i widomych cudów, takich jak przejście przez Morze Czerwone suchą nogą pośrodku dwóch ścian wód. W Księdze Sędziów czytamy dziwną historię Samsona, którego siła kryła się w długich, niestrzyżonych włosach. W Księdze Judyt występuje król asyryjski, który w rzeczywistości nie istniał i akcja rozgrywa się wokół miasta, jakiego nie było. W Księdze Jonasza mamy opowieść o proroku połkniętym przez wielką rybę i przebywającym w jej brzuchu 3 dni, by potem zostać wyrzuconym żywy i cały na brzeg. W Ewangeliach mamy zagadkowe opowiadanie o kuszeniu Pana Jezusa. Szatan czyni właściwie z Jezusem, co chce. Zanosi go na krużganek świątyni, potem stawia na górze, z której widać wszystkie królestwa świata. Czy istnieje taka góra? I tak dalej. W Apokalipsie świętego Jana jest mowa o 1000-letnim Królestwie Bożym, a przecież Kościół niczego takiego nie uczy, a nawet jeśli zbadać dokładniej sprawę, okazuje się, że królestwo to zupełnie wyklucza. Takie trudności można byłoby snuć bez końca. I nie wiemy, co z tym wszystkim zrobić. Nie wiemy, jak na to odpowiedzieć nie tylko innym, ale nawet sobie. Otóż nasza trudność w tych i wielu podobnych wypadkach wynika stąd, że chcemy brać wszystkie teksty dosłownie, nie zwracając uwagi na ich rodzaj literacki i na rodzaj literacki księgi, w której się znajdują. Uwzględnienie rodzaju literackiego poszczególnych opowiadań czy też ksiąg pozwoliłoby uniknąć wielu trudności. Czym są rodzaje literackie i na czym polega ich pomoc w rozwiązywaniu naszych trudności w Piśmie Świętym? Artykuł ten jest próbą dania odpowiedzi na to pytanie. Istnienie, zakres i znaczenie rodzajów literackich. Rodzaje literackie, rzeczywistość bliska i znana. Rodzaje literackie są rzeczywistością, z którą spotykamy się na co dzień i którą w praktyce bierzemy pod uwagę. Jednak czynimy to najczęściej odruchowo, podświadomie, czyli nie zdając sobie w pełni z tego sprawy. Stąd nasze pojęcia odnośnie tej rzeczywistości są niezbyt jasne, a gdy chodzi o teren biblijny, nie umiemy tu przenieść nawet naszego praktycznego wyczucia. Schematy, jakimi na tym terenie operujemy, są siłą wiekowych tradycji i nawyków zupełnie inne. Jednak właśnie tu znajduje się źródło wielu trudności i właśnie tu należy w naszym sposobie podchodzenia do Pisma Świętego dokonać pewnych poprawek. Aby to uczynić, należy uświadomić sobie kilka rzeczy. Rodzaje literackie są czymś dla nas znanym, a często i sygnalizowanym przez autora lub wydawcę. Na stronie tytułowej umieszcza się takie słowa jak powieść, powieść historyczna, powieść fantastyczna, dramat, epopeja, zbiór liryk, pamiętnik i temu podobne. Znamy również takie określenia jak dzieło naukowe, dzieło historyczne, praca popularno-naukowa. Tego rodzaju dane odgrywają bardzo ważną rolę informacyjną, bo zdajemy sobie z tego sprawę, każde z tych dzieł ma swą własną specyfikę, czyli swoje prawa i przywileje, swój własny sposób przemawiania. Wiemy na przykład, że dzieło historyczne będzie się poruszało na płaszczyźnie historycznych osób i rzeczywistych wydarzeń, a powieść będzie snuła wątek fabularny stworzony przez autora, czyli będzie zawierała tak zwaną fikcję literacką. Przy czym traktujemy jedno i drugie jako coś oczywistego i ogólnie przyjętego. Nie jest to zresztą przypadkowe. Autor pisze według pewnych umownych zasad zrozumiałych dla jego środowiska, do którego i my należymy. Rodzaje literackie, a ustawienie psychiczne. To wszystko również oznacza, że każdy z takich danych jak powieść, dzieło historyczne czy dramat odpowiada z naszej strony pewne intelektualne i psychiczne ustawienie, dzięki któremu odczytujemy dzieło we właściwy sposób. Wiemy na przykład, że byłoby nonsensem czytać powieść jak dzieło naukowe, czy też jako dokładny opis rzeczywistych wydarzeń. Pomylenie się co do charakteru dzieła, czyli jego rodzaju literackiego, oznaczałoby niezrozumienie dzieła. Istnienie rodzajów literackich w starożytności. Dalej musimy sobie uświadomić, że rodzaje literackie nie są czymś związanym z dzisiejszym tylko światem. Istniały również z całą swoją specyfiką i w starożytności. Należy podkreślić to tym bardziej, że do niedawna nawet zawodowi bibliści nie zdawali sobie w pełni z tego sprawy lub nie umieli wyciągnąć z tego pełnych wniosków. Oto kilka przykładów, które pokażą, jak bogatą w formy i sposoby przemawiania była literatura starożytna. A. Historia. Zacznijmy od historii. Spotykamy się tu z najróżniejszymi dziełami i dokumentami. W takich krajach jak Egipt i Mezopotamia pisano kroniki królów. Opowiadały one o ich czynach. Ale celem tych kronik było nie tylko upamiętnienie wydarzeń, lecz także gloryfikacja władców. To też nie należy od tych sprawozdań oczekiwać zbyt wielkiej obiektywności. Na informacje więc tych dokumentów należy patrzeć w świetle ich rodzaju literackiego. Niezwykle cennym dziełem, ale dość swobodnie napisanym, są dzieje Herodota. Autor opowiada w sposób niemal gawędziarski. Zbiera wszystkie dostępne podania. Umieszcza nawet legendy i anegdoty. Zresztą dzieło to jest pełne uroku i ktokolwiek chce wejść w swoisty wymiar starożytnego świata, powinien dzieło to przeczytać. Czyta się lekko, ale oczywiście dane dziejów traktujemy również zgodnie z charakterem literackim tego pisma. Oprócz tych niezbyt ścisłych pism, istniało w starożytności również takie arcydzieło historyczne, jakim była wojna peloponeska Tukidydesa. Autor to Ateńczyk żyjący w V wieku przed Chrystusem, świadek naoczny i uczestnik tej wojny. Jest on człowiekiem o wybitnej inteligencji i pisze w sposób obiektywny, rzeczowy, pełny, jasny, ze zrozumieniem swej epoki i wypadków. Ta inteligencja i rzeczowość autora są chwilami aż przygniatające. Przy tym i on ma pewne swoiste rysy, z których rodzą się te czy inne problemy wymagające specjalnej krytyki historycznej i literackiej, jak na przykład kwestia czy długie przemówienia wkładane w usta głównych bohaterów wojny w jej zasadniczych momentach były naprawdę przez nich wygłoszone i ewentualnie w jakiej mierze są odbiciem rzeczywistych przemówień. Nawet więc Tukidydesa należy odczytywać w świetle jego rodzaju literackiego. B. Powieść. Literatura klasyczna zna również, należy o tym pamiętać, najnormalniejszą powieść. Taką jest na przykład powieść miłosna pod tytułem Historia Efeska o Antei i Chabrokomasie, pióra Ksenofonta z Efezu, około II wieku po Chrystusie. Miła i bardzo naiwna opowieść o perypetiach zakochanej pary, rozdzielonej przez niezwykle zawikłane przygody, porwanie przez piratów, niewola itd. C. Powieść z tezą. Świat starożytny zna nawet powieść z tezą. Taką jest na przykład historyczna powieść pod tytułem Cyropedia, czyli Wychowanie Cyrusa, napisana przez ateńskiego pisarza Ksenofonta, przełom V i IV wieku. Jako powieść, a do tego powieść z tezą, ma prawo do fikcji. Ksenofont korzysta szeroko z tego prawa. Cyrus historyczny żył w VI wieku przed Chrystusem i był twórcą Imperium Perskiego. Będąc najpierw sam zależny od Medów, wyrwał się spod ich władzy i uzależnił od siebie, więżąc przy tym króla Astyagesa. Następnie podbił Małą Azję, królestwo Krezusa, a potem zniszczył państwo neobabilońskie, zdobywając w 539 roku Babilon. Wreszcie w kilka lat później rozpoczął wojnę z Masagetami i w wojnie tej zginął. Cyrus Ksenofonta jest bardzo różny od historycznego. Kocha z całego serca Astyagesa, swego dziadka. Według powieści Cyrus jest synem córki Astyagesa. Rozpoczyna swoje zwycięskie bitwy jako sprzymierzeniec króla Medów. Tym królem jest nie Astyages, lecz jego syn, a nawet pod jego rozkazami. Wojna od razu zaczyna się z Asyryjczykiem, czyli królem asyryjskim, a dokładniej władcą Babilonu. I Krezus występuje jako jeden ze sprzymierzeńców Asyryjczyka. Po podboju Babilonu Cyrus stwarza właściwie swoje własne królestwo, odrębne od Medii i Persji, której rządzi jego ojciec. Czci bogów greckich, na przykład Zeusa, oraz wyraża się i rozumuje jak Grek. Wygłasza często długie i półfilozoficzne przemówienia. Działa zawsze mądrze i wszystko mu się udaje. Sam osiąga szczęście i daje je swym przyjaciołom. Organizuje w idealny sposób całe swoje państwo. Stara się być dla wszystkich wzorem i rzeczywiście jest nim. Umiera pogodnie w swym pałacu, wygłaszając na łożu śmierci ostatnie pouczenie dla synów stojących u łoża, a więc trochę tak, jak Sokrates Platona. O stworzeniu takiego obrazu Cyrusa i jego historii zadecydował powieściowy charakter dzieła Ksenofonta i jego teza. Ksenofont nie pragnął pokazać autentycznego Cyrusa, lecz idealnego władcę, który potrafi stworzyć wielkie państwo i rządzić nim tak dobrze i mądrze, iż wszyscy poddani z radością przyjmują jego władzę. To było coś, o czym śnił chyba nie jeden Grek z rozbitych i skłóconych państewek Hellady. Cyrus, otoczony legendą ze względu na swe niesłychane osiągnięcia i tolerancyjny sposób rządzenia, Cyrus witany często jako wybawca, niemal automatycznie narzucał się jako uosobienie takiego idealnego władcy. Kto więc chce należycie odczytać takie dzieła jak Cyropedia, musi pamiętać o rodzaju literackim tych dzieł. D. Epopeja. Starożytność posiadała również epopeje. Najbardziej znane to Iliada i Odyseja. Mniej znaną, ale pochodzącą ze świata bliższego Biblii, Mesopotamii, jest epopeja pod tytułem Gilgamesz. Jej pierwsze wersje szumerskie, dochowane tylko we fragmentach, powstały około 40 wieków temu. Jej akadyjska wersja, znana niemal w całości, do której się tu odwołujemy, około 30 wieków temu. Epopeja opowiada o gigantycznym królu szumerskim z Uruk, Erech, Gilgameszu, który żył prawdopodobnie w początkach trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem. Gilgamesz ujrzał śmierć swego przyjaciela Enkidu. Po pogrzebie Gilgamesz wywołuje ducha przyjaciela i słucha przygniatającego opisu krainy umarłych. Przerażony, przeniknięty egzystencjalną trwogą, szuka drogi do nieśmiertelności, by ostatecznie utracić ziele, które miało mu ją zapewnić. Atmosfera poematu jest półmitologiczna, co przy czytaniu warto zauważyć, pełna świadomego tragizmu i jednocześnie literackiego piękna. Inne rodzaje. W starożytności istniało jeszcze wiele innych rodzajów literackich. Otwórzmy takie książki jak Opowiadania egipskie, Warszawa 1953, lub Dusze Boga Re. Wśród egipskich świętych ksiąg, Warszawa 1967, Tadeusza Andrzejewskiego, a znajdziemy tam mitologiczne kosmogonie, opowiadania o stworzeniu świata, zbiory złotych myśli i pouczeń, pieśni miłosne, długie bajki, hymny ku czci bogów i inne. Nie zapomnijmy też o tak finezyjnych dziełkach, pełnych niezwykle trafnych spostrzeżeń, a jednocześnie pozbawionych niemal wszelkiego sensu, gdyby się nie uwzględniło ich rodzaju literackiego, jakimi były dydaktyczne bajki Ezopa. Wreszcie, jeśli otworzymy książkę Anny Świderek, Kiedy piaski egipskie przemówiły po grecku, Warszawa 1959, zobaczymy, jak wyglądały w starożytności listy, sprawozdania gospodarcze, akta sądowe, rozporządzenia i będziemy mogli zorientować się w sposób bardzo bezpośredni, jak ludzie przed 20 wieków patrzyli na świat i życie i w jaki sposób swoje wyobrażenia, spostrzeżenia, myśli i uczucia wyrażali. W rezultacie widzimy więc, że w starożytności, podobnie jak dziś, istniały różnego rodzaju pisma o różnych rodzajach literackich i każde z nich przemawiało w swój własny sposób, o czym należy pamiętać, aby pisma te właściwie odczytać.